Wybory 2023. Nie mam na kogo głosować. To jest, moi drodzy, ostatni taki przedwyborczy odcinek naszych podcastów. Nie ostatni wyborczy, bo po wyborach pewnie jeszcze jeden będzie, żeby to wszystko jakoś podsumować. Natomiast dzisiaj trzy właściwie takie rzeczy, dwie, trzy. Po pierwsze właśnie problem tego, że nie mamy na kogo głosować, bo to jest problem często podnoszony przez ludzi. Czasami jako wymówka, czasami jako naprawdę problem. Więc trochę powiemy sobie, dlaczego tak jest, dlaczego czasami nie mamy na kogo głosować. Potem Achmed nam wyjaśni, że to jest nieprawda i dlaczego. Fajna wyliczanka, przedstawię wam ją. A na koniec zupełnie obiecałem panu Wojtkowi, który napisał bardzo taki obszerny, fajny komentarz. Ja lubię takie fajne, obszerne komentarze na YouTubie. Obiecałem panu Wojtkowi, że odpowiem na jego wątpliwości, no ale właśnie nie pisząc, tylko w odcinku, więc końcówka będzie poświęcona panu Wojtkowi. To będzie między innymi o głosowaniu, nie głosowaniu, jaki to ma wpływ na ostateczne rozstrzygnięcia. Jeśli będzie was interesowało, to zostańcie do końca. Nie mam na kogo głosować. Oczywiście ktoś by powiedział, że mamy szerokie spektrum partii i że jest sporo alternatyw, bo te partie potrafią momentami rzeczywiście zrzeszać na swoich listach osoby o dość zróżnicowanych poglądach. Tutaj chyba absolutnym liderem jest Konfederacja, gdzie to spektrum prezentowanych przez kandydatów poglądów jest ogromnie, ogromnie szerokie. Ale wszyscy ci, którzy tak naprawdę narzekają na podłą jakość kandydatów, to niech się trochę też i uderzą w piersi. Czy przypadkiem nie należeliście, moi drodzy, do tych, którzy gotowi byli głośno klaskać, przyklaskiwać wszystkim projektom, które miały na celu na przykład ograniczenie wynagrodzeń poselskich? Ja wiem, że czasem w nas się krew burzy, zwłaszcza jak oglądamy niektórych z nich i mówimy sobie, za co ten facet, za co ta baba, za co oni biorą pieniądze. Natomiast jest rzeczą niezwykle ważną, żeby zrozumieć, że jeżeli w polityce chcemy mieć sensownych ludzi, to musimy politykom sensownie płacić. Tak jak chcemy mieć sensownych nauczycieli, to musimy nauczycielom sensownie płacić. Czemu? No kilka kwestii, moi drodzy. Po pierwsze, pani Bieńkowska była kiedyś taka pani, taka blondynka, dość długie włosy, energiczna, rzutka taka, ona była wicepremierem wręcz nawet, jeśli dobrze pamiętam. To jest ta, dzięki której do powszechnego obiegu weszło powiedzenie, sorry, taki mamy klimat. To od niej. Od niej też było to, że za 6 tysięcy złotych to może pracować tylko idiota albo złodziej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pewne wypowiedzi polityków bardzo często są wychwytywane, wyrywane z kontekstu i wleką się potem za tymi politykami, nawet oni już nie żyją, a ciągle jeszcze się za nimi wleką i ludzie bezrefleksyjnie to powtarzają. W większości z was nie było na świecie, kiedy premier Mazowiecki mówił o grubej kresce. I do tej pory czasami jeszcze się mówi o tej grubej kresce Mazowieckiego, już coraz mniej, bo to czas zrobił swoje. Ale tę grubą kreskę zupełnie niewłaściwie się interpretuje, bo nie to Mazowiecki miał na myśli, co mu się teraz przypisuje, mówiąc o grubej kresce Mazowieckiego. To dokładnie tak, jak pastwiono się nad panią Bieńkowską z tym tekstem sorry, taki mamy klimat, ale kobieta miała absolutną rację. To było wtedy, kiedy mieliśmy takie śmieszne wahania temperatury około zera, w związku z tym na przewodach trakcji kolejowej osadzał się lód na potęgę i pod ciężarem tego lodu, który oklejał te przewody, te sieci trakcyjne się rwały. No więc, moi drodzy, to jest trochę logiczne, że skoro przewody trakcji kolejowej ważą N, no to samą trakcję projektuje się, żeby przenosiła obciążenia 2N, 2,5N, 2,5 razy większe, ale nie na przykład 10 razy większe. Sorry, taki mamy klimat, powiedziała pani wicepremier, tłumacząc mało rozgarniętym dziennikarzom, że gdybyśmy mieli, jak na Syberii, minus 30, to zjawisko by nie wystąpiło. Gdybyśmy mieli plus 10, jak we Włoszech, to zjawisko by nie wystąpiło. A ponieważ mamy taki klimat, że czasami ta temperatura potrafi się wahać w okolicach zera, trochę chłodniej, trochę cieplej, a jest duża wilgotność, no to takie rzeczy się dzieją. Ta sama Bieńkowska, którą mało nie rozerwano na strzępy za to, co powiedziała, za 6 tysięcy to pracuje albo idiota, albo złodziej, rzucono się na nią, no bo to oczywiście jest pogarda elit, bo ludzie pracują w Biedronce za 2 tysiące, no wtedy pracowali za 2, teraz już trochę więcej. No więc jaki tam idiota czy złodziej za 6? Tylko wszyscy ci, co się tak darli, nie zauważyli kontekstu, a kontekst był mega prosty, moi drodzy. Bieńkowska mówiła o uregulowanych pensjach wiceministrów. I w kontekście wiceministrów mówiła, że jest problem, żeby mieć kumatych, sensownych wiceministrów, bo za 6 tysięcy do takiej pracy przyjdzie albo idiota, albo złodziej. No tak, no bo jeżeli dobry specjalista w firmie spedycyjnej może zarobić 8 czy 10 tysięcy, pracując na w miarę eksponowanym stanowisku w takiej firmie, to jeżeli ty, drogi słuchaczu, miałbyś być wiceministrem na przykład do spraw transportu, czyli ogarniać transport w całej Polsce, to logiczne, że nie chciałbyś tego robić za 6 tysięcy złotych. Żebyś przyszedł do takiej pracy, musiałbyś być głupi. Musiałbyś być idiotą, jak powiedziała Bieńkowska, chyba że jesteś złodziejem i jako wiceminister będziesz hachmęcił i dorabiał sobie na boku. Wówczas taka decyzja jest, no, finansowo, można by powiedzieć, no się broni, tak? Ona jest finansowo racjonalna. Dokładnie to samo mamy obecnie z posłami. Ja wiem, że ja żyję w pewnej bańce, to znaczy wśród moich najbliższych znajomych no raczej nie ma tych, którzy zarabiają średnią krajową i poniżej. To jest raczej trochę powyżej średniej krajowej. Tym niemniej wszyscy moi znajomi, których pytałem, słuchaj, jakbym ci załatwił robotę w Warszawie na 4 lata za 10 tysięcy, to byś ją wziął, rzuciłbyś to, co teraz robisz i wziąłbyś tę robotę na 4 lata, dycha, ale w Warszawie. No wszyscy jak jeden mąż mówili nie. Nigdy by nie chciał. No bo słuchajcie, jeżeli obniżamy wynagrodzenia posłom, to no właśnie, przyciągamy albo idiotów, albo złodziei. No i to jest mniej więcej cała filozofia. Tak? Nie dajcie się zwieść tych 460 posłów plus 100 senatorów razem, niecałe 600 osób. To jest grono, które naprawdę możemy sowicie wynagradzać. Stać nas na to jako kraj. To w ogóle nie jest problem. Problemem jest fatalna jakość ludzi, którzy kandydują. Ale ta jakość jest właśnie pochodną tego, że zarobki są niskie. Dookoła mnie tu gdzie mieszkam, reklamuje się na przykład pan Rafał, chyba Rafał, Siemaszko. Ja człowieka nie znam kompletnie, ale mój bardzo mądry syn, który sport ma w małym paluszku, a piłkę nożną to w ogóle ma za paznokciem małego paluszka, powiedział, że to jest taki facet, który kiedyś całkiem niezłym napastnikiem chyba był w Arce Gdynia. No i ja go sobie wygooglałem, on rzeczywiście miał taki epizod. Teraz gra w jakimś zespole w Luzinie, jeśli dobrze pamiętam. No i on chce być posłem. Ja zupełnie nie znam pana Siemaszko i nie chciałbym go krytykować, bo może to jest wspaniały człowiek. Tylko powiedziałbym tak, no nie jest wybitnym piłkarzem, a temu się poświęcał przez dużą część swojego życia pewnie. No to czy on będzie wybitnym posłem? No chyba nie. Tak raczej to nie jest dobry kandydat po prostu. Może będzie świetnym trenerem, jest na pewno, nie wiem, świetnym facetem, tatą, kumplem do piwa, wszystko jedno. Posłem? Niekoniecznie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nie no, przecież taki pan Siemaszko na przykład zna się na sporcie. No tak, ale to znajdźmy sobie super sensownych, mądrych ludzi, a ci super sensowni, mądrzy ludzie sięgną po pana Siemaszko, jak trzeba będzie się wypowiedzieć odnośnie sportu. Bo ktoś może być mega ogarnięty, mega inteligentny, a akurat na przykład na piłce nożnej się nie zna. Jak się nie zna, to sobie weźmie pana Siemaszko jako asystenta społecznego czy niespołecznego i skorzysta z jego wiedzy. No więc tak to jest, moi drodzy. Nie mamy na kogo głosować, bo próbujemy zatrudniać posłów za grosze. Jak tego nie zmienimy, to i ta jakość też się przesadnie, moim zdaniem, nie zmieni. Natomiast jeśli ktoś dalej twierdzi, że nie ma na kogo głosować, no to jest taki profil na Facebooku. On jest chyba taki mocno lewicowy, dużo chyba za mocno jak dla mnie. Ja się tam z wieloma wypowiedziami, żarcikami nie zgadzam, znaczy z wypowiedziami się nie zgadzam, żarciki nie zawsze są dla mnie śmieszne, ale niektóre są, bo to niewątpliwie tworzy ktoś, kto jest bardzo inteligentny, a sam profil na pewno nie istnieje po to, żeby się z nim zgadzać. Taką tam małą perełkę właśnie znalazłem, to wam powiem. No bo Ahmed Goldstein mówi, jak ktoś mówi, że nie ma na kogo głosować, to po prostu ręce opadają. Jest 5 mainstreamowych list, na każdej z nich znajduje się po kilka partii i tutaj jest mały przewodnik dla niezdecydowanych. I teraz posłuchajcie, jak nie wiecie, na kogo oddać głos, za chwilę będziecie wiedzieli. Otóż, jeżeli jesteś lewicowy, radykalnie lewicowy, głosuj na partię Razem. Jeśli jesteś lewicowy, ale tak bez przesady, to wtedy na innych polityków z lewicy. Jeśli jesteś fanatykiem wolnego rynku, mówi Ahmed Goldstein, to na listach Koalicji Obywatelskiej są politycy Nowoczesnej. Możesz na nich głosować. Jeżeli jesteś standardową, liberalną konserwą, to masz do wyboru całe mnóstwo kandydatów z PO oraz z Trzeciej Drogi. Jeśli chcesz, żeby rządził Rydzyk, nie mili księża i pan prezes, to możesz wybrać PiS. Jeśli chcesz, żeby rządzili fajni księża, no to jest Hołownia. Jeśli masz wujka, może być też ciocia, jeśli masz wujka w PSL-u, głosuj na PSL. Jeśli chcesz, żeby rządził Rydzyk, ale tak bardziej w stylu Putina, no to jest suwerenna Polska, Ziobro, na nich możesz głosować. Na końcu Ahmed pisze, jeśli jesteś płaskoziemcem, szurem, ruską onucą, utopcem lub ogólnie pojętym, no powiedzmy, że porąbańcem, bo tu inne słowo trochę pada, to jest Konfederacja, choć jeśli dobrze zapoznasz się z ich poglądami, to możesz uznać, że nawet jak dla ciebie są zbyt, no właśnie, porąbani, powiedzmy. No dobra, to skoro już wiecie, że jest na kogo głosować, skoro już wiecie, na kogo wy możecie głosować dzięki Ahmedowi, to jeszcze tylko kwestia głosowania, nie głosowania tych problemów, które poruszył pan Wojciech. Pan Wojciech odniósł się do tego takiego obrazka, o którym ja wam mówiłem, że jak mamy 10 osób, 5 nie idzie na wybory, to 3, które spośród tych, które idą, 3 wybiorą rząd dla całości. No i tutaj pan Wojciech pyta o jedną rzecz, czy właściwie podpowiada jedną rzecz, że no gdyby ci niegłosujący jednak poszli na wybory, no to wcale niekoniecznie głosowaliby jakoś szczególnie różnie od tych, którzy są aktywni i korzystają z prawa wyborczego, korzystają z prawa do głosowania. I to jest takie trochę stwierdzenie, pytanie, co ja na to, tak to przynajmniej zrozumiałem. No ja bym powiedział tak, ja nie sądzę, żeby rozkład głosów tych wśród tych, którzy nie chodzą na wybory i wśród tych, którzy chodzą na wybory, był jakoś diametralnie potężnie różny. Tak? Czyli jeżeli powiedzmy mamy obecnie bezpartyjnych samorządowców, którzy cieszą się jakimś marginalnym poparciem rzędu powiedzmy 3%, to że ci, którzy nie chodzą na wybory, to połowa z nich by zagłosowała właśnie na bezpartyjnych samorządowców. Myślę, że aż tak nie. Natomiast rozkład głosów wśród niegłosujących moim zdaniem byłby trochę inny. No i tu trzeba było, bo tu trzeba byłoby chyba sobie zadać pytanie, kto chodzi na wybory, a kto nie chodzi na wybory. I ja bym chyba jednak powiedział, że no do tej pory to jednak częściej głosujący to były te osoby z trochę wyższym wykształceniem niż te z bardzo niskim wykształceniem. Wydaje mi się, że jednak w większym stopniu mieszkańcy miast niż wsi, trochę większym stopniu. Tu nie jestem pewny, ja nie znam żadnych badań na ten temat, nie mam ich tak w głowie, bo też ja nie jestem socjologiem. Tam pan Wojciech właśnie pyta mnie pod koniec, czy znam jakieś badania poświęcone tematowi, jak głosowaliby niegłosujący wyborcy. Nie znam, bo ja nie jestem socjologiem, natomiast ja powiem tak, pamiętajmy też takie badania dotyczące tego, jak głosowaliby ci, którzy nie głosują. To są badania, które zawsze będą oparte na deklaracjach, a ludzie kłamią. Bo przecież kiedy są pytani przez ankieterów o to, na kogo będą głosować w ramach sondaży przedwyborczych, często mówią nieprawdę, bo te wyniki no właśnie często różnią się od faktycznych. Kiedyś była samoobrona Lepera i oni zawsze byli niedoszacowani, bo ludzie się wstydzili przyznać ankieterowi, że na nich głosują, a jednak głosowali. Więc oni zawsze mieli w rzeczywistości wyższe poparcie niż mieli w sondażach. Ludzie kłamią, bo przecież wyniki wyborów, te takie szacowane w ramach exit polls, czyli te, które będziemy mieli w niedzielę zaraz po zamknięciu lokali wyborczych, no to one są przecież tworzone tak, że jest trochę ponad 900, jeśli dobrze pamiętam, komisji, gdzie będą ankieterzy i ankieterzy co którąś osobę odpytują, na kogo ta osoba zagłosowała. Jest już po głosowaniu, ale ludzie też czasem mówią nieprawdę. Zagłosowali na kogo innego, a ankieterowi mówią co innego, chociaż tam się nie podaje swojego imienia, nazwiska, więc można powiedzieć cokolwiek, można powiedzieć prawdę, można się nie bać powiedzieć prawdę, a jednak ludzie trochę kłamią. Więc myślę, że rezultat wyborów byłby jednak trochę różny, nie drastycznie, nie diametralnie, ale trochę. No i tu pamiętajmy, że trochę ma ogromne znaczenie. Bo gdyby trochę inne wybory były 8 lat temu, gdyby Lewica weszła do parlamentu, to PiS nie miałby samodzielnej większości. I prawdopodobnie ostatnie 8 lat wyglądałoby inaczej. Znaczy nieprawdopodobnie, na pewno wyglądałoby inaczej. Ja tu nie chcę przyczepiać etykietek lepiej i gorzej, po prostu inaczej. Na pewno byłoby inaczej. Druga rzecz, o którą zahacza pan Wojciech, to pytanie takie, po co właściwie ma człowiek brać udział w wyborach, skoro jeden głos nic nie znaczy? No i to jest absolutna prawda. To jest absolutna prawda. Jeden głos nic nie znaczy. Natomiast my powiemy tak, znaczy ja bym powiedział tak. No, ktoś zostanie wybrany. W najbliższych na przykład wyborach. Ktoś zostanie wybrany, ktoś będzie rządził. Ktoś zbierze największą liczbę głosów. Głosów od kogo? Od ludzi, którzy zdecydują się głosować. Więc o ile rzeczywiście pojedynczy głos pojedynczej osoby niczego nie zmienia, to jeżeli pewna klasa osób, na przykład mieszkańcy średniej wielkości miast z wyższym wykształceniem, gremialnie mieliby taką pokusę, żeby nie pójść na wybory, no to ta klasa będzie zupełnie w procesie wyborczym niereprezentowana. No i to jest właściwie tylko tyle. To jest właściwie tylko tyle. I ja bym powiedział, że tu jeszcze dochodzi taka kwestia moralna czysto, to znaczy ja myślę, że wiecie, Polacy lubią narzekać. My jesteśmy marudami, marudzenie to jest nasz sport narodowy. 9 na 10 Polaków marudzi, jest niezadowolonych z rządów, z tego, kto rządzi, jak sprawy idą. No, te 90% ja wziąłem spod dużego palca, może to jest 80%, ale to jest na pewno przygniatająca większość. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli odwołamy się do tego obrazka, że jest 10 osób, 5 w ogóle nie głosuje, drugie 5 głosuje, te 3 wybrały rząd reszcie, tak? No to jeżeli 8 na 10 narzeka, to w praktyce oznacza to, że duża część tych, co narzeka, w ogóle nie głosowała. Czyli oni narzekają, ale sami nie zrobili nic, żeby było inaczej. Nie postarali się w ogóle, tak? Ja wiem, że nie każdy z nas ma ochotę jakoś iść na barykady, walczyć, angażować się, być członkiem jakiejś partii, jednej, drugiej, trzeciej, płacić składki, chodzić na zebrania i nie wiem, co tam jeszcze. Natomiast sam akt głosowania to nie jest jakiś heroiczny akt. Tak? To nie trzeba się przedrzeć tam gdzieś przez zaspy, wilki wyją, kąsają po piętach i tak dalej. To zazwyczaj jest w pobliskiej szkole, przedszkolu gdzieś tam. Łatwo oddać głos. Tak? Łatwo zrobić coś, żeby moje zdanie było jakoś tam reprezentowane, żeby poparcie ode mnie dostali ci politycy, do których jest mi najbliżej. Bo my oczywiście wiemy, że to nie ma wymarzonych partii, ale generalnie głosujemy na tego, kto najbardziej jest do nas zbliżony. Ten słynna ta anegdotka z tym, że to nie jest jak z małżeństwem, że się czeka na tą jedną jedyną, czy tego jednego jedynego, tylko to jest trochę jak z transportem publicznym. Łapiemy ten autobus, który podwiezie nas w miarę najbliżej do celu. I taką właśnie partię trzeba sobie znaleźć, która podwozi nas w pobliże naszych poglądów, choć nigdy pewnie dokładnie. Natomiast, no pan Wojciech mówi, lekko odchodząc od tego, wydaje mu się panu Wojtkowi, że lepiej jest oddać głos nawet nieważny, bo wtedy możemy być spokojniejsi, że nikt raczej nie odda głosu za nas. No to ja tutaj pana Wojtka chciałbym uspokoić, to jest trudne, żeby ktoś oddał za nas głos. To znaczy ja nie wiem, jakie są w tej chwili realia, czy też jakie będą realia tych wyborów, ale mi zdarzało się być w komisjach wyborczych. Fałszowanie jest trudne, ryzykowne, nikt się tym nie zajmuje. Także nie będzie tak, że ktoś za nas odda głos. Natomiast rzeczywiście pan Wojciech jeszcze wplata kwestię kompetencji wyborcy. Tak? Pan Wojciech mówi, no przeciętny, poniżej przeciętny, ale nawet tylko po prostu przeciętny wyborca ma znikome na przykład pojęcie o ekonomii i innych tematach, na które mają wpływ politycy, ale tu ekonomia jest mocno podkreślona. No pewnie pan Wojtek wie, że ja jestem ekonomistą jednak. No tak, to jest prawda. Ludziom rzeczywiście trudno jest oceniać ekonomiczne skutki przyjętych rozmaitych rozwiązań, bo one nie są często oczywiste. Ale no to tym ważniejsze jest właśnie budowanie pewnego zaufania, tworzenie pewnych autorytetów, tak żebyśmy mogli powiedzieć, na przykład nie do końca rozumiem, co ten facet tak naprawdę tutaj proponuje, ale generalnie jego poglądy mi się podobają, więc pewnie to nie jest złe. U nas takiego zaufania nie ma za grosz. Poziom zaufania w polskim społeczeństwie jest bardzo niski, on się obniża. On się obniża i obecne rządy naprawdę tej obniżce zaufania mocno sprzyjają. Pan Wojciech mówi, że ekonomia to są dosyć skomplikowane nauki, zawiłe w porównaniu do kwestii społecznych, jak na przykład często przywoływana aborcja, bo tutaj łatwiej wyrobić sobie własne zdanie i nie jest to tak skomplikowane. No tak, bo aborcja to jest głównie kwestia moralna, to jest kwestia pewnych przekonań, norm społecznych, do których my się no, jesteśmy skłonni nagiąć albo nie jesteśmy skłonni nagiąć, to prawda. Natomiast no, ekonomia poza tą warstwą normatywną ma tę tak zwaną warstwę pozytywną, czyli tutaj są pewne rzeczy, które po prostu działają, czy nam się podoba, czy nie. No więc rzeczywiście to jest trochę tak, że osoby właśnie mniej zorientowane, często mniej wykształcone albo po prostu kompletnie się nie interesujące polityką, tym co się dzieje, jakie są rozwiązania, na ile one oddziałują na naszą sytuację, na ile nie, takie osoby rzeczywiście często mogą na wybory nie chodzić, bo właściwie dość mocno abstrakcyjne są to dla nich tematy i nie są w stanie tak za bardzo mieć własnego zdania w tej czy innej kwestii. I to ja troszeczkę rozumiem. Rzeczywiście, jeżeli ktoś kompletnie nie ma pojęcia i rozeznania, to jego głos no jest trochę mniej wartościowy. Ja nie chcę powiedzieć, że nieważny, bo w demokracji oczywiście wszystkie głosy mają taką samą wagę, ten sam ciężar gatunkowy, ale rzeczywiście no tu trudno jest podjąć świadomą decyzję, znając konsekwencje tej decyzji, rozumiejąc, na co się tak naprawdę decydujemy. Więc tak naprawdę ja nie jestem, i tu jasno chciałbym powiedzieć, nie jestem zwolennikiem obowiązkowych wyborów. Tak jak w niektórych krajach wybory są obowiązkowe, można zapłacić mandat, jak się nie głosowało. Ja uważam, że tutaj raczej trzeba tworzyć popyt, czyli raczej trzeba wdrażać takie mechanizmy, które ludzi wciągają w procesy decyzyjne, budzą ich pewne postawy obywatelskie. Po prostu mówią tak, ja chcę mieć wpływ, ja chcę współkształtować moją najbliższą okolicę, dlatego biorę udział w wyborach Rady Dzielnicy na przykład. Chcę współkształtować moje miasto, dlatego głosuję na prezydenta czy na samorząd lokalny, prawda? I na tej samej zasadzie chcę mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje w kraju, więc głosuję w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich na przykład. Mnie taka postawa się podoba, chociaż widzę w komentarzach na YouTubie, że nie wszyscy ją podzielają. Ale to jest wolny kraj, moi drodzy. Nie każdy musi się ze mną zgadzać przecież. Kolejny bardzo długi odcinek nam wyszedł, moi drodzy. No ale to już koniec, to wszystko dobiegliśmy do końca. W niedzielę wybory, zagłosujcie. A ja mam taki challenge dla tych wszystkich cierpliwych, którzy słuchali do końca. Challenge niespodzianka. A może byście tak na YouTubie w sekcji komentarze wpisali swoje przewidywania odnośnie tego, jakie poparcie będzie miało tych pięć głównych partii, czyli jadąc od prawej Konfederacja, PiS, Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Ciekaw jestem, kto z was potrafiłby to najprecyzyjniej oszacować. To co? Challenge accepted? Będę czekał na komentarze. Do usłyszenia.